Maciej Trojanowski, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia Łódź. Słuchasz i wiesz podsumowanie tygodnia, czyli audycję, w której mówimy o wszystkich najważniejszych wydarzeniach mijających dni. O czym powiemy dzisiaj? Między innymi o rozstrzygnięciu w wyborach, kampanii przed drugą turą w województwie łódzkim, o epidemii, katastrofie ekologicznej, zamknięciu centrum handlowego, a także o problemach mieszkaniowych. Zapraszam. A zaczynamy od wyborów. Najważniejszą informacją mijającego tygodnia jest ta, że będzie potrzebna druga tura, żeby wyłonić prezydenta Polski. Zmierzy się w niej Andrzej Duda, który w niedzielnym głosowaniu w pierwszej turze uzyskał poparcie 43,5% głosujących, i Rafał Trzaskowski, którego poparło niespełna 30,5% wyborców. Frekwencja wyniosła nieco ponad 64,5%. A jak wyniki głosowania prezentowały się w województwie łódzkim? Zacznijmy od frekwencji. Według oficjalnych i pełnych już danych ze wszystkich obwodów komisji wyborczych w regionie wyniosła ona ponad 65,5%, w stolicy województwa ponad 67%. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Nowosolna, prawie 78%, a najniższą w gminie Żychlin, nieco ponad 55,5%. A jak głosowali mieszkańcy regionu? W większości poparli oni Andrzeja Dudę. Urzędującego prezydenta poparło ponad 46,5% głosujących. Drugi był Rafał Trzaskowski, który zdobył poparcie nieco niższe od ogólnopolskiego, niespełna 29%. Trzeci był Szymon Hołownia z wynikiem prawie 13%. W samej Łodzi wygrał Rafał Trzaskowski, zdobywając prawie 43,5% głosów. Na Andrzeja Dudę głosowało nieco ponad 30,5% wyborców. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska nie kryje zadowolenia przede wszystkim z wysokiej frekwencji i zapowiada, że zgodnie z obietnicą mieszkańcy mogą liczyć na nagrodę w postaci weekendu darmowych atrakcji.
Jest powyżej 60% i na pewno będą nagrody. Czekamy jeszcze na drugą turę. Marzy mi się 70%, do czego będę serdecznie łodzian zachęcała.
Ale Łódź była jedynym powiatem w regionie, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski. We wszystkich innych powiatach i miastach na prawach powiatu najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski był w większości przypadków drugi. Na przykład region sieradzki zdecydowanie opowiedział się za urzędującym prezydentem. W powiatach sieradzkim, wieluńskim czy wieruszowskim wybory zakończyłyby się po pierwszej turze, gdyby oczywiście była taka możliwość. Tam na obecnie urzędującego prezydenta głos oddało ponad 50% mieszkańców, którzy poszli do urn. A jak wygląda sytuacja w Wieruszowie, który często jest nazywany Polską w pigułce? Reguła mniej więcej się potwierdziła. Choć mniej niż w całej Polsce zdobył tu Rafał Trzaskowski. Na Andrzeja Dudę w pierwszej turze zagłosowało tu ponad 45% wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego niespełna 27,5%.
Wiadomo, w Wieruszowie jest dużo zwolenników PiSu i z tego zdało się zaobserwować dużo Szymona Hołowni, także no tutaj mogą być niespodzianki potem. Nie wiadomo, jak to właśnie rozłożą się te głosy w drugiej turze, trzeba poczekać po prostu.
Czy pani uważa, że będzie zmiana w Pałacu Prezydenckim?
Raczej nie.
Nie.
Chciałabym bardzo, żeby nie było.
Żeby było lepiej, żeby było sprawiedliwie.
Od czego to lepiej zależy według pani?
Od tego, żeby... Nie kłamali w tych...
Mniej obiecywali, a więcej robili. Wybieram Trzaskowskiego.
Bardzo ciekawie wyglądają również wyniki z gminy Głuchów. Tam mamy do czynienia z wyjątkowo dużą frekwencją, ponad 73%, ale również z wyjątkowo dużym poparciem dla Andrzeja Dudy, ponad 75%. Drugie miejsce zajął tam Krzysztof Bosak, zdobywając nieco ponad 6,5% głosów. Trzecie Szymon Hołownia, 6,3%, a dopiero czwarty był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało niespełna 6% wyborców. Nic dziwnego, że swojej radości nie kryje doradca prezydenta, a jednocześnie radny sejmiku województwa Paweł Sałek.
No to bardzo miłe dla mnie osobiście, że pan prezydent Andrzej Duda tak wielkie poparcie ma wśród mieszkańców powiatu skierniewickiego, także wśród gminy Maków, dlatego że te wyniki są zbliżone. To pokazuje zaangażowanie pana prezydenta i mam nadzieję, że ta prezydentura będzie kontynuowana. A tym bardziej to jest miłe, że no moje rodzinne strony tak zagłosowały.
W samych Skierniewicach z kolei Andrzej Duda zdobył nieco ponad 40,5%, a Rafał Trzaskowski prawie 32%. Andrzej Duda był zdecydowanym faworytem również w powiatach piotrkowskim, opoczyńskim, bełchatowskim i radomszczańskim. Tyle o wynikach pierwszej tury. Przed nami kolejne głosowanie, które rozstrzygnie, kto na następne 5 lat zamieszka w Pałacu Prezydenckim. A więc wyścig trwa nadal. I tak naprawdę zaczął się on tuż po tym, kiedy zamknięto lokale wyborcze i podano pierwsze sondażowe wyniki. O tym teraz Kamila Litman.
Można powiedzieć, że dalsza kampania rozpoczęła się błyskawicznie. Obecny prezydent Andrzej Duda po krótkiej obecności na wieczorze wyborczym w Łowiczu odwiedził Strzelce w powiecie kutnowskim.
Strzelce też są miejscowością w naszym kraju i prezydent też tutaj powinien przyjechać. I jest.
chcieliście budowania Polski w sposób równy. I to się dzieje. Od 5 lat to się dzieje. Ale 5 lat to za mało, dlatego proszę Państwa o wsparcie.
Państwo się spodziewali tutaj dzisiaj wizyty prezydenta w tej miejscowości właśnie?
Szczerze to nie.
Jak myślicie, dlaczego tu?
Nie wiem, nieduże miasto, tereny wiejskie. Cieszymy się z dużego poparcia.
Również Rafał Trzaskowski zaraz po swoim wieczorze wyborczym wyruszył w objazd Mazowsza, zaczynając od Wołomina. Podczas wizyty w Płocku przedstawił swój plan na kampanię.
Będziemy mówili o tych propozycjach programowych, które nas łączą. Które łączą wszystkich kandydatów zmiany. Będziemy jasno dopominali się o pomoc dla wszystkich tych, którzy są słabsi, których PiS i pan prezydent zostawił samym sobie. Będziemy mówili o gospodarce, bo dzisiaj potrzeba silnego prezydenta.
Można powiedzieć, że dalsza kampania rozpoczęła się błyskawicznie. Obecny prezydent Andrzej Duda po krótkiej obecności na wieczorze wyborczym w Łowiczu odwiedził Strzelce w powiecie kutnowskim.
Strzelce też są miejscowością w naszym kraju i prezydent też tutaj powinien przyjechać. I jest. Chcieliście budowania Polski w sposób równy. I to się dzieje. Od 5 lat to się dzieje. Ale 5 lat to za mało. Dlatego proszę Państwa o wsparcie.
Państwo się spodziewali tutaj dzisiaj wizyty prezydenta w tej miejscowości właśnie?
Szczerze to nie.
Jak myślicie, dlaczego tu?
Nie wiem, nieduże miasto, tereny wiejskie. Cieszymy się z dużego poparcia.
Również Rafał Trzaskowski zaraz po swoim wieczorze wyborczym wyruszył w objazd Mazowsza, zaczynając od Wołomina. Podczas wizyty w Płocku przedstawił swój plan na kampanię.
Będziemy mówili o tych propozycjach programowych, które nas łączą, które łączą wszystkich kandydatów zmiany. Będziemy jasno dopominali się o pomoc dla wszystkich tych, którzy są słabsi, których PiS i pan prezydent zostawił samym sobie. Będziemy mówili o gospodarce, bo dzisiaj potrzeba silnego prezydenta.
Ale można powiedzieć, że to, co nadało ton pierwszemu tygodniowi kampanii, nie wydarzyło się podczas spotkań z wyborcami w regionach, ale podczas wieczorów wyborczych pierwszej tury. Obaj kandydaci już wtedy zaczęli przekonywać do siebie wyborców swoich niedawnych konkurentów w wyścigu o fotel prezydenta. Obaj zwracali się w swoich przemówieniach do wyborców zarówno Krzysztofa Bosaka, jak i Szymona Hołowni. Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim.
Dziękuję wszystkim moim konkurentom, że uczestniczyli w tej kampanii. Dziękuję, że prowadzili tę kampanię.
Ale Andrzej Duda zauważył również podobieństwa programowe między sobą a Krzysztofem Bosakiem. Co mogło wydawać się bardziej zaskakujące, również Rafał Trzaskowski na takie podobieństwa wskazywał.
Zawsze mówiłem przed debatami, że lubię się z panem spierać, bo mimo, że mamy inną wizję, to wiem, że panu na czymś naprawdę zależy. I wiem, że jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom, walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy.
Jednak takie deklaracje spotkały się z oburzeniem polityków Konfederacji. Działacz partii z Bełchatowa Patryk Marian na antenie Radio Łódź przypominał, co politycy z obu stron mówili wcześniej o ugrupowaniu.
Prawo i Sprawiedliwość uważa nas za ruską agenturę, a środowisko Platformy Obywatelskiej uważa, że jesteśmy organizacją faszyzującą. Dlatego jasno teraz to, co będzie mówione, to jest naprawdę najczystsza hipokryzja.
Nic dziwnego, że Krzysztof Bosak nie zdecydował się oficjalnie poprzeć żadnego z kandydatów drugiej tury.
Wyborcy Konfederacji to nie jest klocek, który można sobie przesuwać z szufladki do szufladki.
Teoretycznie nie zdecydował się na to również Szymon Hołownia.
Jesteśmy ruchem ludzi wolnych. Każdy z nas będzie podejmował decyzję w swoim sumieniu. I tak powinno pozostać.
Ale Szymon Hołownia zaznaczył jednocześnie, że do wyborów pójdzie i nie zagłosuje za swoim kandydatem, ale przeciw obecnemu prezydentowi.
Nie mam w drugiej turze swojego kandydata, ale na wybory pójdę i oddam głos przeciwko wizji prezydentury i wizji Polski, którą prezentował przez ostatnich 5 lat Andrzej Duda.
Wszystko więc wskazuje na to, że deklaracje Hołowni o tym, że nie popiera nikogo, są rzeczywiście teoretyczne. Tak przynajmniej uważa poseł PiS Marcin Horała.
I od początku uważałem, że to jest przystawka Platformy Obywatelskiej, że to jest po prostu ta sama historia jak z Nowoczesną, z Palikotem wcześniej. Czyli taki robimy ruch, że niby tam nowy, świeży i zrywa z wszystkimi, ale tak naprawdę to nie jest przeciw PiS-owi i na koniec popiera Platformę.
I choć uśmiechanie się do swoich niedawnych konkurentów może wyborców dziwić, to politykom wydaje się całkiem naturalne. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski w rozmowie z Radiem Łódź powiedział, że nie czuje się źle z tym, że Rafał Trzaskowski wskazuje na podobieństwa swojego programu do programu partii, którą jeszcze niedawno politycy KO określali jako faszystowską.
Bardzo dobrze czuję się z tym. Mam dosyć konserwatywne poglądy i jest miejsce w całej Koalicji Obywatelskiej, w tej formacji, która tak mocno wspiera Rafała Trzaskowskiego, dla osób o różnych poglądach. Bardzo wielu osób to są osoby, które mają, których poglądy są stosunkowo konserwatywne, i bardzo wielu działaczy Konfederacji to są również podobni politycy, no i zresztą wyborcy Konfederacji. To są ludzie,
ale
którzy,
w Konfederacji jest również ruch narodowy, panie pośle. Nie wierzę, że z ruchem narodowym pan by poszedł ramię w ramię do wyborów.
Zachęcamy tych ludzi, którzy oddali głosy na Krzysztofa Bosaka, do tego, żeby zastanowili się i rozważyli poparcie Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego, i odwołuję się przede wszystkim do tych ludzi, którzy cenią sobie patriotyzm, zasady, tradycje, ale jednocześnie, tak jak wielu licznych działaczy Platformy Obywatelskiej czy całej Koalicji Obywatelskiej, no jednak nie są ekstremistami, jednak widzą potrzebę i doceniają fakt, że Polska jest krajem, w którym jest miejsce dla każdego, krajem, który powinna być wspólnota. I ja wierzę w to, że bardzo wielu wyborców Konfederacji nie ma takich poglądów jak niektórzy działacze. Nie są radykalni, aż tak dalece radykalni, żeby nie można było się z nimi porozmawiać, uczciwie rozmawiać. Oczywiście te radykalne ruchy są absolutnie nieakceptowalne, mówimy o wyborcach, a nie niektórych politykach Konfederacji.
O tym, że kampania będzie polegała teraz głównie na przekonywaniu nieprzekonanych i przyciąganiu do siebie wyborców innych kandydatów, mówił też na antenie Radia Łódź polityk PiS, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Do wygrania potrzebne jest jeszcze 5% spośród głosów, które albo osób, które nie poszły, albo osób, które głosowały na innego kandydata. I teraz będzie oczywiście zacięta dyskusja i walka o to, ażeby te głosy pozyskać. Bardzo się cieszę z tego, że ta kampania ze strony pana prezydenta i też ze całego sztabu, nie wiem, jak pan obserwował chociażby Łódź, to nie wychodziłem na konferencję i nie atakowałem nikogo, wręcz przeciwnie, przynosiłem dobre informacje, a to o dofinansowaniu Łodzi kwotą 93 milionów złotych, a to wsparciem Zgierza, wsparciem Brzezin, więc starałem się budować kampanię w Łodzi pozytywną i taką też będę robił na przez najbliższe 2 tygodnie. To przynosi skutki. Ludzie oczekują jednak pewnego rodzaju współpracy dla dobra wspólnego.
O jaki elektorat prezydent będzie walczył i którego z tych kandydatów, którzy walczyli z prezydentem 28 czerwca?
No to są takie dwa segmenty. Jeśli chodzi o pana Krzysztofa Bosaka, to tutaj zbieżność programowa, ideowa jest absolutna. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie mamy dzisiaj porównanie między czym a czym wybieramy. Między Marszem Równości a Marszem Niepodległości. I pytanie jest, za czym jest Konfederacja? Zbieżność programowa, ideowa jest absolutna. Jeśli chodzi o pana Hołownię, to tutaj pomimo tego, że kilka punktów jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia wiary i takich postaw chrześcijańskich, to jednak porównując to z Rafałem Trzaskowskim, który absolutnie walczy z Kościołem, który ma mnóstwo inicjatyw, które uderzają w Kościół, to pan Hołownia, mimo wszystkich propozycji zmian w Kościele, które chce zaproponować, to jednak jest absolutnie bliżej pana prezydenta Andrzeja Dudy niż Rafała Trzaskowskiego. I nawet jeżeli rzeczywiście nikogo nie wskaże, to również część tego elektoratu jest po stronie Andrzeja Dudy.
A zatem mamy do czynienia z pewnym przeciąganiem liny, które najprawdopodobniej będziemy obserwować przez kolejny tydzień. A skoro jesteśmy już przy przeciąganiu liny, to przez cały mijający tydzień podobnie wyglądała dyskusja w sprawie debaty prezydenckiej przed drugą turą. Pojawiło się kilka propozycji, ale żadna na razie nie doszła do skutku. O szczegółach Przemysław Naze.
O tym, że będzie to bardzo ważna, a może nawet decydująca rozgrywka w czasie tej ekspresowej kampanii, świadczy spór nie o to, czy debata ma się odbyć, bo to chyba oczywiste, ale gdzie i w jakiej formule. Telewizja Polska zapowiedziała, że organizuje debatę prezydencką przed drugą turą wyborów. Ma do niej dojść 6 lipca w miejscowości Końskie, a transmitować ją będą TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Mówi o tym rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan.
Telewizja publiczna zaprosiła oba sztaby na debatę w poniedziałek. Jest to debata z udziałem publiczności, gdzie to publiczność, wyborcy będą mogli zadawać pytania w takim formacie town hall ratuszowym, który każdej kampanii wyborczej odbywa się w Stanach Zjednoczonych. My na tę propozycję odpowiadamy pozytywnie. Pan prezydent będzie w poniedziałek na tej debacie.
Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie wystosowały do kandydatów także telewizja TVN oraz portale Onet i Wirtualna Polska. Rafał Trzaskowski zaakceptował zaproszenie do debaty organizowanej przez 3 komercyjne redakcje.
Chciałbym, żeby ta debata nie była kolejną stawką, w której tylko jedna telewizja zadaje kandydatom pytania, które można od razu z góry przewidzieć, tylko żeby można było sobie wzajemnie zadawać pytania. Jestem otwarty na każdą formułę, która będzie formułą prawdziwej debaty, w której będą mogli zadawać pytania dziennikarze od lewa do prawa, w której będzie możliwość riposty, w której będzie można zadać sobie wzajemnie pytania, dlatego że jest tyle kwestii, które trzeba podjąć, które w tej chwili nurtują Polki i Polaków, że no nie możemy sobie pozwolić na kolejną debatę zastępczą, gdzie się pyta o to, co już miało miejsce albo kwestie, które dawno są rozstrzygnięte.
Ale poseł PiS Włodzimierz Tomaszewski uważa, że jeszcze przed dojściem do bezpośredniego starcia pomiędzy kandydatami Rafał Trzaskowski powinien dokładnie zaprezentować swój program wyborczy, który pobieżnie poznaliśmy dopiero na dzień przed ciszą wyborczą.
Ten program musi być zaprezentowany najpierw i pokazany w konkretach. Do tej pory była to kampania oparta na hasłach. Ale na pewno takie debaty i taka konfrontacja poglądów musi nastąpić.
O konieczności debaty przekonany jest również poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Grabarczyk.
Debaty w demokracji są esencją sporu politycznego. Dlatego Rafał Trzaskowski w tej debacie weźmie udział.
Ale zdaniem Patryka Mariana z Konfederacji debata, choć rzeczywiście jest ciekawym medialnie przedsięwzięciem, to nie ma wpływu na wyborców jednego czy drugiego kandydata.
Debata będzie rozstrzygająca być może dla tych wyborców, którzy nie udali się na głosowanie w pierwszej turze wyborów.
Jednak wydaje się, że wszystkie spory i właśnie co do terminu, miejsca i organizatorów debaty rozstrzygnął prezydent Andrzej Duda. Czas już skończyć z tą debatą o debacie, powiedział i zaapelował do 3 ogólnopolskich stacji telewizyjnych o porozumienie w sprawie jednej debaty prezydenckiej. W rozmowie z mediami zadeklarował udział w takiej debacie. Duda wyjaśnił, że jedna wspólna debata zorganizowana przez TVN, TVP i Polsat, do których, jak to ujął, mogłyby się dołączyć inne media, wpłynie pozytywnie na merytorykę dyskusji.
Tak, żeby nie było dyskusji o debacie, tylko żeby były rzeczywiście dyskusje o Polsce. To jest moja propozycja. Oczywiście, że Polaków debata bardzo interesuje, ale niech to będzie trochę w takim duchu wspólnotowym właśnie. Nie jest to chyba jakiś straszny problem dla 3 telewizji, żeby ustalić to, nie prześcigać się ze sobą, nie szukać nawzajem jakichś tam powiązań, prawda? Ta telewizja powiązana z tym, tamta powiązana z tamtym, ta popiera tego, tamta, tamtego. Nie. Proszę wspólnie zorganizować, wspólnie zdecydować, jakie będą w tej debacie pytania, jak ona będzie wyglądała.
Prezydent wyjaśnił jeszcze, że większa liczba debat zakłóci prowadzenie kampanii wyborczej.
Proszę, żeby ją tak zorganizować, a nie, że każdy będzie organizował swoją debatę. Nie było nigdy takiego zwyczaju, żeby się debaty odbywały codziennie. My prowadzimy też kampanię, każdy z nas, spotykamy się z rodakami. To jest jak rozumiem gwóźdź kampanii.
Po takiej propozycji czekamy teraz na porozumienie sztabów kandydatów w sprawie ustalenia miejsca i terminu spotkania, które może mieć bardzo duży wpływ na to, kto 12 lipca zostanie prezydentem Polski na następnych 5 lat.
Apele prezydenta jak na razie nie dały efektu. Debata zaproponowana przez TVN została odwołana, bo nie zgodził się wziąć w niej udziału prezydent Andrzej Duda. Wciąż nie wiadomo, co z debatą w telewizji publicznej. Tą sytuację w kampanii wykorzystują obaj politycy. Rafał Trzaskowski podczas swojej wizyty w regionie łódzkim apelował do prezydenta Dudy o podjęcie rękawicy i dyskusję o najważniejszych problemach Polski. Z kolei Andrzej Duda zaznaczył, że chętnie stanie do debaty, ale pod warunkiem, że będzie ona organizowana przez wszystkie największe telewizje w kraju. Niedawno z taką propozycją wspólnej debaty wyszła telewizja Polsat. Później podobną propozycję złożyła telewizja TVN. Do tej pory nie ma jednak w tej sprawie porozumienia. Słuchają Państwo magazynu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz zostawiamy tematy polityczne i skupiamy się na sytuacji epidemicznej w regionie. A ta, w skrócie można powiedzieć, że jest dynamiczna. Jeszcze we wtorek spływały do nas optymistyczne dane. Wówczas służby sanitarne odnotowały niespełna 240 nowych zakażeń w Polsce. W województwie łódzkim było ich raptem 17. I wydawało się, że może być to pewna tendencja. Tak ostrożnie oceniał to rzecznik łódzkiego sanepidu Zbigniew Solarz.
Obserwujemy spadek dynamiki zakażeń, co należy uznać za korzystne. Nie zostaliśmy poinformowani o nowych ogniskach. Natomiast te zakażenia pochodzą z tych ognisk, które dotychczas były i ogniska te, którymi interesowała się opinia publiczna, są w fazie wygaszania.
Niestety, pod koniec tygodnia mieliśmy do czynienia z kolejnym wzrostem. Na przykład w czwartek służby sanitarne odnotowały ponad 300 170 zakażeń, z czego 52 w województwie łódzkim. Ze sporym ogniskiem mamy do czynienia w Cielądzu. O szczegółach Dorota Matyjasik.
W okolicach Rawy Mazowieckiej w Cielądzu setka osób uczestników mszy świętej komunijnej trafiła na kwarantannę. Katarzyna Grabowska.
Okazało się, że jedna z osób biorących udział w tym spotkaniu jest zakażona koronawirusem. Kobieta jest pracownikiem firmy kurierskiej, gdzie miała kontakt z osobą chorą na COVID-19. U pracowników firmy przeprowadzono testy, ale zanim poznano ich wyniki, jedna z osób wzięła udział we mszy i spotkaniu w Cielądzu. Mówi Krzysztof Jasiński, powiatowy inspektor sanitarny w Rawie Mazowieckiej.
Poprosiliśmy księdza, żeby po mszy świętej ogłosił, że te osoby, które były w tym dniu, to było 22 o godzinie 18 na mszy świętej, proszeni są o kontakt z powiatową stacją. No i ksiądz to ogłosił. Tam się okazało, że było na tej mszy świętej i na spotkaniu komunijnym 25 osób.
Kwarantanną objęte zostały również rodziny uczestniczących w spotkaniu, łącznie około 100 osób. U części z nich przeprowadzono już testy. Wyniki powinny być znane w przyszłym tygodniu.
W archidiecezji łódzkiej większość komunii została przeniesiona na wrzesień lub inny późniejszy termin.
Komunia została przełożona ze względu na pandemię. Było początkowo trochę niepewności, jeżeli chodzi o sam termin, czy będzie to przełożone, czy nie przełożone. Uważam, że nie było sensu kompletnie ryzykować.
Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa w łódzkiej kurii ksiądz Wiesław Kamiński mówi, że wszyscy księża zostali szczegółowo poinformowani o zaleceniach sanitarnych, także tych dotyczących udzielania komunii.
Ci, którzy przyjmują komunię świętą na dłoń, żeby przyjmowali w osobnej kolejce, nie wolno udzielać na przemian, raz do ust, raz na dłoń. Poza tym przyjmujący komunię świętą na dłoń powinni zdezynfekować dłoń tuż przed przyjęciem komunii świętej. W moim kościele parafialnym zazwyczaj jest ministrant, który psika po prostu środkiem dezynfekującym na dłoni tych, którzy przyjmują komunię świętą.
Problem jednak w tym, dodaje ksiądz Kamiński, że wielu wiernych tych zaleceń nie przestrzega. Nie tylko w kościele, ale przede wszystkim później na organizowanych przyjęciach.
Może ta epidemia weryfikuje sens przyjmowania pierwszych komunii świętych. Jeżeli to ma być tylko, przepraszam za dosłowne określenie, impreza, często jeszcze zakrapiana, to może warto byłoby w ogóle od tego odstąpić.
Oto by dwa razy zastanowić się, czy organizacja przyjęcia teraz jest konieczna, apeluje profesor Uniwersytetu Medycznego Rafał Pawliczak.
Bezwzględnie doradzam poproszenie seniorów, żeby pozostali w domach. Ktoś z Państwa może dostarczyć im rozmaite wirtuały. Proszę pamiętać, że seniorzy na każde wirusowe zapalenie płuc chorują ciężko.
Zasady organizowania większych spotkań są takie same i dla komunii, wesel czy spotkań służbowych, przypomina rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Solarz.
Zakładajmy maseczki wszędzie tam, gdzie one są wymagane, a są wymagane w przypadku, kiedy nie możemy zachować dystansu, odległości od drugiej osoby.
Ministerstwo Zdrowia już wcześniej zapowiadało, że jeżeli będzie to konieczne, surowsze rygory sanitarne powrócą. Na razie takich decyzji nie ma.
Co nie znaczy oczywiście, że ich nie będzie. Dlatego my również przyłączamy się do apeli i prosimy o zachowanie dystansu i przestrzeganie wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a także służb sanitarnych. Niestety, nie tylko koronawirus zbiera swoje śmiertelne żniwo. Wraz z początkiem sezonu urlopowego zwiększył się ruch na drogach, a co za tym idzie, zwiększyła się liczba wypadków, także ze skutkiem śmiertelnym. W czwartek na autostradzie A1 zginął 51-letni mężczyzna. Do bardzo poważnego wypadku doszło również na drodze krajowej nr 1 między Radomskiem a Częstochową, gdzie zderzył się autobus, ciężarówka i cysterna. Jego bilans to 36 poszkodowanych osób, z czego 23 trafiły do szpitala. 4 osoby trafiły do szpitali w Opolu, Radomsku, a 2 z nich do szpitali w Łodzi. Do poszkodowanego w szpitalu Kopernika przyjechał minister zdrowia Łukasz Szumowski. O szczegółach Magdalena Dąbek.
Do Łodzi trafili najciężej poszkodowani kierowcy autobusu, kierowcy ciężarówki i cysterny. Również są ranni i pozostają w szpitalu. Pasażerowie, których nie poddano hospitalizacji, zostaną przebadani przez lekarzy. Zgromadzono ich w pobliskiej szkole. Minister Łukasz Szumowski zapewnił, że akcja ratownicza została przeprowadzona sprawnie, a pacjenci są pod dobrą opieką.
Radomsko, Opole,
Łódź to są miejsca, gdzie trafili ci pacjenci w stanie poważnym i wszyscy są w tej chwili w doskonałej opiece. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi placówkami.
Dodał, że w akcji ratowniczej uczestniczyły śmigłowce pogotowia lotniczego oraz wojsko. Policjanci nadal badają przyczyny zdarzenia. Według wstępnych ustaleń kierowca cysterny, która przewoziła sypki materiał, usłyszał wystrzał opony, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w autobus. Ten z kolei wjechał w jadącą przed nim ciężarówkę z naczepą.
Cysterna przewróciła się na bok, natomiast wszystkie te trzy pojazdy stanęły w płomieniach. Zostały one ugaszone.
Mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Autokarem podróżowali obcokrajowcy, w tym także Ukraińcy. Jak zapewnił minister Szumowski, nie będą ponosili kosztów opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem.
Prosimy zatem o ostrożność i przede wszystkim o wolną jazdę. Zmieniamy teraz temat, choć i w tym przypadku możemy mówić o katastrofie. Chodzi o katastrofę ekologiczną, do której doszło w Rogowie koło Brzezin. Do rzeki Mrogi i tamtejszego stawu wpłynęło kilkadziesiąt ton oleju napędowego. Prawdopodobnie nieznani sprawcy regularnie kradli paliwo z pobliskiego rurociągu i finalnie go uszkodzili. Sprawą zajął się nasz reporter Piotr Krzysztofiak.
O całym zdarzeniu służby poinformowali wędkarze. Prezes tamtejszego koła wędkarskiego Adam Biernat jest całą sytuacją załamany.
To nie tylko dla wędkarzy trzeba powiedzieć, że to jest ogólna katastrofa, tak, bo mamy w tym zbiorniku raka. Bardzo czysta woda, to się odnowiło wszystko. No ale przede wszystkim straty w postaci tego środowiska, które tu jest, gdzie wkładamy całe swoje serce, cały czas poświęcamy jakąś część swojego życia tutaj, tak. To jest koniec wędkowania na któryś rok.
Komendant Straży Pożarnej w Brzezinach, starszy brygadier Dariusz Guzek.
Nie wiemy dokładnie, jaka ilość tej substancji wyciekła do gruntu. Znaczy w większości jest to oczywiście olej napędowy z niewielkimi jakimiś ilościami benzyny, tak zwanej surowej, chyba czystej benzyny.
Sprawą zajął się już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Jego dyrektor Piotr Maks przyznaje, że skala zanieczyszczenia jest bardzo duża i z pewnością może dojść do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.
Niebezpieczne dla przyrody, zwłaszcza w takiej ilości, tak? Jeżeli w tych warunkach atmosferycznych, które miały miejsce, nastąpi jakaś przyducha, brak dostępu tlenu, to oczywiście zarówno dla roślinności, jak i dla ryb, może być to tragiczne w skutkach. Będziemy również badali grunt wzdłuż tego rurociągu. On przebiega przez lasy rogowskie w miejscach takich i bagiennych, i zagłębieniach terenu, i tam próby gruntu będą pobierane i dołączane do materiału dowodowego gromadzonego na okoliczność tego zdarzenia, również na potrzeby prokuratury, bo trzeba powiedzieć, że tutaj prokuratura też została poinformowana o tym wypadku.
Niestety nie udało mi się skontaktować z właścicielem rurociągu, którym jest przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych, ale Zbigniew Baranowski z działu komunikacji spółki poinformował dziennikarza gazety Fakt w Łodzi, że doszło do rozstrzelnienia rurociągu przez osoby trzecie. To fragment maila, który otrzymała gazeta.
Po szczegółowej analizie wiemy już, że w tym miejscu doszło do rozstrzelnienia rurociągu, którego przyczyną była nielegalna wpinka. Dystrybucja produktu poprzez rurociąg została natychmiast wstrzymana i obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem magistrali. Po naprawie przesył paliwa zostanie wznowiony.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Brzezinach, informuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi Joanna Kącka.
Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do włamania do rurociągu i wycieku substancji ropopochodnej. Policjanci przeprowadzili oględziny kryminalistyczne i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Na tym etapie to wszystko, co możemy upublicznić.
Prezes koła wędkarskiego w Rogowie Adam Biernat poinformował mnie, że prawdopodobnie większość ryb, a jest ich w akwenie kilka ton, zostanie odłowione i przewiezione do innych pobliskich stawów, a po zebraniu oleju przez strażaków konieczne będzie spuszczenie wody z akwenu i gruntowne jego oczyszczenie.
Tyle w tej sprawie, Piotr Krzysztofiak. A teraz przenosimy się do Łodzi, żeby odwiedzić nieczynne już centrum handlowe Sukcesja. To chyba pierwszy przypadek w Polsce bankructwa nie sklepu, ale całego centrum rozrywkowo-handlowego. I choć Sukcesja miała problemy od dłuższego czasu, to nikt chyba się nie spodziewał, że w końcu opustoszeje całkowicie. Dlaczego tak się stało? Powodów jest kilka. O czym teraz Agata Gwizdała.
To m.in. konflikt z głównym wykonawcą robót budowlanych, który twierdził, że zleceniodawca nie zapłacił za wykonane prace. Z drugiej strony fabryka biznesu twierdziła, że wykonawca nie wykonał wszystkich prac. W grudniu 2017 roku pod lupę łódzkiej prokuratury trafiła z kolei kwestia unijnego dofinansowania na budowę centrum handlowego. Inwestycja była warta ponad 180 milionów złotych. 8 milionów z unijnego funduszu regionalnego programu operacyjnego dołożył ówczesny samorząd województwa łódzkiego. Kwota została przyznana na rewitalizację, a to budziło wątpliwości, czy w tym miejscu do niej faktycznie doszło. Ale jak poinformował Tomasz Szczepanek z prokuratury okręgowej w Łodzi, sprawa została umorzona.
Postanowienie o umorzeniu ma już charakter prawomocny. Przyczyną umorzenia był brak znamion przestępstw.
toku śledztwa ustalono bowiem, że nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa ani na etapie wyrażenia oceny co do wniosku o dofinansowanie projektu kwotą 8 milionów złotych, ani też na etapie kontroli realizacji tego projektu.
W kwietniu tego roku Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście ogłosił upadłość spółki Fabryka Biznesu. Taka decyzja oznaczała, że majątek dłużnika zostanie zlikwidowany, czyli spieniężony w celu spłacenia wierzycieli. Fabryka Biznesu z decyzją sądu się nie zgadzała i zapowiadała zażalenie. Co więcej, poinformowała także, że pozyskała zewnętrznego inwestora, który ma być gwarantem odzyskania stabilności finansowej. Próbowaliśmy połączyć się z prezesem zarządu Fabryki Biznesu, Krzysztofem Apostolidisem. Nie udało się jednak i nie otrzymaliśmy też odpowiedzi na wiadomość tekstową. Sąd do przeprowadzenia procesu upadłości wyznaczył sędziów komisarzy i syndyka. Ewę Frontczak.
Z przepisów prawa upadłościowego wynika, że syndyk może prowadzić działalność w okresie 3 miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. Tak? 30 czerwca ten termin się kończy.
A jak kwestię zamknięcia sukcesji ocenia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska? Pytanie nie jest bezzasadne, bo przecież to właśnie miasto Łódź sfinansowało budowę nowego skrzyżowania, ale i Politechniki z ulicą Wołową, które umożliwiało dogodny dojazd do sukcesji.
To jest przykra informacja, przede wszystkim z jednego powodu, bo ja zawsze uważam, że jeżeli ktoś ryzykuje i kładzie duże pieniądze na inwestycje, zważywszy, że przyciągnął tam przede wszystkim też łódzką firmę, jak kina Helios, które zrezygnowały z swoich poprzednich lokalizacji, to będzie zła wiadomość ogólnie dla Łodzi. Ja mam nadzieję, że wierzyciele i syndyk jednak jeszcze przemyśli tą decyzję. Może trzeba restrukturyzować, może trzeba w inny sposób podejść, jeśli chodzi o wynajem powierzchni.
Była ważna też bardzo inwestycja z punktu widzenia władz miasta. Pamiętamy to skrzyżowanie, budowę drogi oddaną na czas. To jest jedna z niewielu inwestycji oddawana w mieście na czas.
Panie redaktor, wszystko zależy
było od... Było spore wsparcie ze strony miasta.
Radni wtedy zadecydowali, żeby faktycznie dać możliwość skomunikowania tej inwestycji, tak jak dajemy każdej jednej inwestycji, która odbywa się, szczególnie o tej skali, bo ta skala jest naprawdę olbrzymia.
Pojawiła się jednak nadzieja na to, że czwarte piętro sukcesji, czyli część rozrywkowa z kręgielnią, klubem fitness i kinem Helios, będzie mogło nadal funkcjonować, mówi prezes Heliosa Tomasz Jagiełło.
Spotkaliśmy się z panią syndyk i spotkaliśmy się z jej dosyć dużą życzliwością i no, mamy plan taki, aby móc wyodrębnić czwarte piętro i tak, aby wszystkie te podmioty mogły dalej prowadzić działalność. Zwrócimy się z takim wnioskiem do Rady Wierzycieli. Zależy nam na tym, żeby prowadzić działalność do czasu zakończenia procesu poszukiwania nowego właściciela.
Teraz wszystko w rękach wierzycieli. Większość roszczeń wobec Fabryki Biznesu należy do banków.
A warto tu zaznaczyć, że w sukcesji pracowało ponad 1000 osób i zamknięcie centrum nie jest dla nich dobrą informacją. Szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili w nich własne biznesy, a nie na przykład sklepy sieciowe. Dla nich przyszłość sukcesji oznacza być albo nie być. Nic dziwnego, że pod koniec tygodnia wybrali się rozmawiać o swojej sytuacji na posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. O szczegółach Magdalena Dąbek.
Kamila Żołnierkiewicz i Paweł Pijanowski od maja ubiegłego roku prowadzili w galerii szkołę tańca i sklep z odzieżą i obuwiem tanecznym. Udzielali się podczas imprez z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Kobiet. Na dachu sukcesji organizowali taneczne eventy, a w planach mieli wynajem kolejnej sali. O planowanym zamknięciu sukcesji dowiedzieli się z Facebooka, mając zaplanowane na 8 lipca opłacone przez uczestników warsztaty tańca.
Szkoła tańca to nie jest takie coś, że my możemy wejść do każdej przestrzeni. Wynajęcie jakiejś sali zastępczej to są olbrzymie koszty, ta sala musi spełniać różne parametry techniczne, żeby mogło się zebrać nasi kursanci. Oni zapłacili za te zajęcia i oczekują pewnego standardu. Nie możemy się spotkać w pierwszym z brzegu biurze. Te 4 dni, które dała nam Rada Wierzycieli, nie przespaliśmy, jeździliśmy po Łodzi i szukaliśmy, gdzie możemy wylądować. Pisaliśmy do syndyka, żeby zezwolili nam chociaż w ten weekend otworzyć nasz kawałek tej sukcesji, żebyśmy mogli przyjąć zgodnie z naszymi planami ludzi i instruktorów i myśleć, co dalej.
Z kolei Rafał Lasota od grudnia 2019 roku miał w sukcesji restaurację, a w zasadzie nadal ma, bo do lokalu można wejść bezpośrednio z ulicy, więc nie zamknął działalności. Przedsiębiorca zwraca uwagę, że przez niepewność dotyczącą losów sukcesji miał problemy z utrzymaniem stałej załogi. A teraz nie wie, co zrobić z zaplanowaną imprezą.
1,5 miesiąca próbowałem po przerwie, która była od bodajże 14 kwietnia, pozbierać się i złożyć na nowo ekipę. Kiedy mi się to udało i wyszły znowuż kolejne informacje z sukcesji, no to dostałem znowuż po głowie. Połowy załogi mi nie przyszło na drugi dzień. Wielokrotnie próbowałem na górę, na 5. piętro wejść i rozmawiać o naszych pomysłach, jak możemy wstrzesić tą sukcesję, jak możemy zrobić tam kilka wydarzeń w miesiącu. Teraz też mieliśmy przygotowany bardzo fajny event przez sponsorów na 11 lipca. impreza na ponad 200 tysięcy na dachu. Co mam im powiedzieć, nie wiem.
Magdalena Gawlik, która wspólnie z mężem realizowała w sukcesji koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci, zaznacza, że komitet chce się porozumieć z Radą Wierzycieli i wyjaśnić sytuację. Z ich perspektywy przed epidemią nic nie wskazywało na zbliżające się zamknięcie galerii.
Po tym, jak dostaliśmy informację, że to postępowanie sądowe trwało tak krótko, że w ogóle nie ma żadnych wypowiedzi, umów, że my nie wiemy, na co możemy liczyć. Przedsiębiorcy pobrali tarcze, czyli pieniądze publiczne i co teraz? Więc wysłaliśmy kilkanaście petycji do Ministerstwa Sprawiedliwości, do sądów. W Ministerstwie Sprawiedliwości rzeczywiście ta sprawa bardzo, bardzo szybko została uruchomiona.
Poza komitetem Cecha Sukcesja rozmowy z wierzycielami za pośrednictwem syndyka prowadzą właściciele trzech firm, które mieszczą się na czwartym piętrze budynku. Kina, siłowni i kręgielni. Najemcy chcieliby zostać w sukcesji, szczególnie, że na ich piętro można się dostać niezależnie z poziomu parkingu. Galerie wyceniono na ponad 100 milionów złotych, są chętni na zakup, ale decyzję w tej sprawie ma podjąć Rada Wierzycieli. Najemcy szukają wsparcia wśród organizacji pracowniczych, u polityków i samorządowców.
I na razie znajdują zrozumienie. Ale w tym przypadku potrzebne jest nie tylko zrozumienie, ale również jasne decyzje biznesowe. Tu magazyn informacyjny Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o bardzo smutnej historii, niestety bez szczęśliwego zakończenia. Chodzi o sytuację dotyczącą rodziny pacjentki przebywającej na oddziale paliatywnym Szpitala Powiatowego w Zduńskiej Woli. Oddział został zamknięty po tym, jak na jedną z sal przyjęto pacjenta, który zmarł, po czym okazało się, że ma dodatni wynik na COVID-19. W tym samym czasie w tej sali przebywała już 33-letnia chora na nowotwór Agnieszka, jej mąż i matka. Wszyscy zostali objęci kwarantanną. Maciej zdecydował się, że zostanie z żoną. Matka miała się izolować w domu, mimo że bardzo chciała być przy córce. Rozpoczęła się dramatyczna walka o być może ostatnie w życiu odwiedziny. O szczegółach tej poruszającej historii Marzena Grzelak-Plewińska.
Jeszcze w środowe popołudnie 1 lipca nie było wiadomo, czy sanepid wyrazi zgodę, by matka Agnieszki weszła na oddział paliatywny Szpitala Powiatowego w Zduńskiej Woli. Szukając takiej możliwości, rodzina interweniowała nawet w Ministerstwie Zdrowia. Po południu, jeszcze nieoficjalnie, dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie odwiedziny będą możliwe. Krótkie, ale jednak.
Dzięki nagłośnieniu w mediach cała ta sytuacja zakończyła się, można powiedzieć, w sposób chyba najlepszy dla mojej umierającej bratowej. To znaczy mama dotarła na ostatnią chwilę Agnieszki i mogła z nią być.
O wsparcie ze strony teściowej zabiegał też Maciej, który od niemal tygodnia czuwał przy łóżku umierającej żony 24 godziny na dobę.
Mama tutaj u Agnieszki po prostu chciała tutaj być w domu, że raz, żeby nie wesprzeć po psychicznie i tutaj, żebyśmy mogli się zmieniać. No poza tym też no, wiadomo, że w takiej sytuacji każda mama chce być przy swoim dziecku, prawda?
Przepisy mogą wydawać się bezduszne, ale zostały opracowane w konkretnym celu, by chronić pacjentów i personel szpitala. Nie można było wpuścić na oddział matki pacjentki, nie wiedząc, czy nie jest zakażona, przekonuje prezes Zduńsko-Wolskiego Szpitala Janusz Ratajczyk. To nie jest odosobniony przypadek, dodaje.
Na oddziale jest kilka osób. Żadna z tych osób nie miała przy sobie bliskiej osoby, a wszystkie te osoby są w stanie takim bliskim śmierci, bo to jest taki oddział, tak? Więc jak gdyby nie miały tego komfortu, że ktoś przy nich z rodziny był. Tu w tym przypadku był mąż, więc wydawało nam się, że i tak jest to znacznie lepiej niż w przypadku tych pozostałych pacjentów.
Martwię się o mojego brata, bo nie wiem tak naprawdę, jakie będą skutki tej całej sytuacji, zarówno psychiczne, jak i fizyczne.
Maciej próbował przekonać pracowników sanepidu, że teściowa chce być w szpitalu, nie w domu, ponieważ i tak już tu była.
Jej świadoma decyzja przecież, tak? Więc w ogóle tego kompletnie nie rozumiem.
Jeśli okazałoby się, że ta pani akurat zupełnie przypadkowa jest też dodatnia, zaczynamy całą sprawę od początku i znowu zamykamy oddział i znowu jest problem z personelem.
Rodzina nie ustawała jednak w staraniach i matka dotarła do Agnieszki. W czasie tej krótkiej wizyty dziewczyna odeszła. W pustej już sali pozostał Maciej, który nie miał jeszcze wymazu.
Brat dostał zezwolenie jakby na towarzyszenie swojej teściowej, bo w sumie właściwie w tych samych warunkach zostali narażeni na koronawirusa i przebywała z nią w kwarantannie domowej.
Jeśli wyniki Macieja i jego teściowej będą negatywne, pogrzeb Agnieszki odbędzie się w najbliższy wtorek.
Trudno więc powiedzieć, żeby finał tej poruszającej historii był szczęśliwy. Mamy jednak nadzieję, że dzięki nagłośnieniu tej sprawy, choć trochę, udało się pomóc rodzinie zmarłej pacjentki. I na koniec jeszcze o jednej ludzkiej historii. Choć tutaj mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. A chodzi o niepełnosprawną panią Ewę, mieszkankę Bałut, która od kilku lat czeka na przydzielenie zamiennego lokalu komunalnego. Kobieta nie chodzi i z powodu warunków technicznych budynku nie jest w stanie opuścić mieszkania nawet z pomocą córki. Przed panią Ewą perspektywa jeszcze kilku lat czekania, bo w miejskim zasobie komunalnym brakuje mieszkań przystosowanych dla niepełnosprawnych. Sprawie przyjrzał się Michał Makowski.
Klatka, na której ledwie zmieszczą się dwie osoby. Kamienica, w której pachnie pleśnią, pachnie wilgocią. Drugie piętro, wózek inwalidzki, 15 metrów kwadratowych. Właśnie w takich warunkach żyje pani Ewa, mieszkanka Bałut, w mieszkaniu komunalnym, która bezskutecznie stara się uzyskać od miasta mieszkanie zastępcze. Wejdziemy do pani Ewy i zapytamy o tę całą historię.
Córka zrobiła mu w ubiegłym roku prezent na Dzień Matki. Poprosiła dwóch kolegów młodych, którzy mnie znieśli. No i pojechałyśmy sobie na Piotrkowską. No dla mnie to było...
No to było naprawdę coś wielkiego dla mamy. Czuję się z tym bardzo źle, ponieważ no, widzę, jak mama cierpi, nie wychodząc już od tylu lat z domu, jeżeli nawet jeździ gdziekolwiek. No to jest dosłownie chwila z samochodu do samochodu, czy z samochodu do budynku.
Nie chodzę od 2015 roku, więc jeszcze chodziłam, no ale dolegliwości bólowe, choroby różne, prawda, to też nie ułatwiało życia. No i samotne macierzyństwo praktycznie bez rodziny.
Pani Ewo, pani... Parę lat temu, w 2016 roku, złożyła wniosek o to, żeby zamienić ten lokal komunalny na mieszkanie, które będzie lepiej dostosowane do pani warunków. Pani jest osobą niepełnosprawną.
Złożyłam taki wniosek i wszystkie dokumenty związane ze stanem zdrowia. Trzeba mieć pierwszą grupę, żeby być niby w krótszej kolejce, a tak naprawdę w takiej samej, jeżeli chodzi o czasookres. I chodzi nam przede wszystkim, bo mieszkam tutaj i zameldowana jest też córka dorosła. No i na 15 metrów to wiadomo, że jest to troszeczkę za mało, a poza tym głównie chodzi nam o parter. Nie mamy tu łazienki. Toaletę znajomi nam pomogli 20 lat temu, więc od tego czasu mamy toaletę, ale to jest pomieszczenie metr na półtora, gdzie ja wózkiem nie wiadę, więc no nie mogę z niej korzystać de facto.
Pani nie jest w stanie sama tego mieszkania opuścić?
Nawet jeżeli córka jest w pracy, to nie jestem w stanie otworzyć nikomu drzwi, czyli wyjechać do korytarza, bo ten próg jest za wysoki i za szeroki przede wszystkim, żebym mogła wyjechać.
Grzegorz Gawlik, Biuro Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Łodzi.
Pani Ewa, od kilku lat wnioskuje o to, żeby zamienić jej ten lokal na drugim piętrze na mieszkanie na parterze. Na jakim etapie jest ta sprawa?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety miasto nie posiada takich przygotowanych lokali dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w tym przypadku akurat mamy tutaj do czynienia z lokalem, który musi spełniać wymogi postawione w opinii Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. I tutaj są konkretne wymogi, które mówią o tym, że ten lokal musi składać się z dwóch pokoi, być wyposażony w toaletę, być wyposażony we wszystkie instalacje i znajdować się najlepiej na parterze lub mieć podjazd dla osób niepełnosprawnych. A musimy pamiętać o tym, że miejski zasób mieszkaniowy są to głównie mieszkania, które znajdują się w starych budynkach, w starych kamienicach. I nawet jeśli taki lokal znajdowałby się na parterze, to generalnie on by tych wymogów nie spełniał.
To znaczy, że ta pani może wciąż mieszkać w lokalu komunalnym, który tych standardów nie spełnia, ale jeżeli miałaby dostać coś zamiennego, to musi otrzymać lokal zgodny z nowymi standardami, tak?
My też chcemy te warunki zmienić oczywiście na lepsze. To jest zrozumiałe tutaj. I my staramy cały czas się ten problem rozwiązać. Cały czas takiego lokalu szukamy, ale oczywiście też inwestujemy, budujemy nowe mieszkania. Na przykład przy ulicy Łęczyckiej takie mieszkania powstają, które już będą do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane. I wtedy nie jest powiedziane, że część osób, które oczekują rzeczywiście na takie lokale, zostanie do tych lokali przeprowadzona.
I obiecujemy, że tej sprawie będziemy się przyglądać dalej. To wszystko w tym magazynie Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia. Na kolejny zapraszam za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.